O tym, jak działają i z czym zmagają się na początku nowego roku organizacje pozarządowe w Polsce, organizacje wspierające osoby z niepełnosprawnościami, porozmawiamy dziś w audycji Bezmiar. Agnieszka Krawiec, dzień dobry. A moim gościem jest pani Maria Król, prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Krok za Krokiem w Zamościu. Dzień dobry pani Mario.
Dzień dobry pani, dzień dobry wszystkim.
Rozmowę nagrywamy, gdy jeszcze śnieg daje do wiwatu. Trochę zasypane jesteśmy, pani jeszcze bardziej na roztoczu niż ja w Lublinie. Praca zdalna musi trochę zastąpić nam te rozmowy na żywo, no ale zdaje się, że to i tak najmniejszy problem, z jakim ostatnio się zmagamy. Pani prezes, w jakim nastroju weszła pani w nowy rok jako prezes stowarzyszenia?
Jeszcze jesteśmy w takim nastroju listopadowo-grudniowym. W listopadzie obchodziliśmy 35-lecie pracy stowarzyszenia i mogliśmy zaprezentować nasz naprawdę pokaźny dorobek, wiele placówek, wiele działań. A później 5 grudnia mieliśmy wspaniały wieczór dobroczynności z udziałem Krzysztofa Antkowiaka, koncert charytatywny, na którym zbieraliśmy środki na organizację usług asystenckich i w związku z tym już część tych środków mamy, ale dalej musimy zbierać, żeby móc uruchomić usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami na Zamojszczyźnie.
Co się zadziało i co się zmieniło, że organizacje pozarządowe, które chcą oferować usługi asystenckie i pośredniczyć niejako w tym działaniu i wesprzeć państwo polskie w tym działaniu, we wsparciu osób z niepełnosprawnościami, że muszą pozyskać na to pieniądze? Co się zmieniło?
Zgodnie z warunkami konkursu ogłoszonego przez Fundusz Solidarności, przez byłego pełnomocnika Łukasza Krasonia, lepiej opunktowany, że tak powiem, był wkład własny. Projekt dostawał więcej punktów, a że środków jest za mało, a potrzeb za dużo, no trzeba było w ten sposób pójść, że zadeklarować ten udział własny po to, żeby w ogóle cokolwiek dostać. No i ten udział własny zadeklarowaliśmy minimalny, ale no do jednego projektu trzeba co najmniej 60 tysięcy. Z kolei w innym projekcie, gdzie też zdobyliśmy środki na 2 lata na świadczenie usług asystenckich, trzeba dołożyć aż 170 tysięcy, w tym pierwszym 60, tym 170. I jeżeli jeszcze będą wyniki pod koniec stycznia opieki wytchnieniowej i otrzymamy tam dotację, jeżeli była maksymalna, to znowu 60 tysięcy. To są po prostu przeogromne środki. Zważywszy, że w planach rządu ta wciąż nieuchwalona ustawa o asystencji osobistej miała być bezpłatna, prawda? Więc są 3 projekty, są dyskusje, jest odwlekanie w czasie, jest no, brak na pewno środków finansowych i nawet gdyby teraz wszystko dobrze poszło, to może w 2027 roku, może, ale nie wiem, czy doszłoby do tego, bo jeszcze jest wiele, wiele znaków zapytania.
Rozmawiałyśmy, zdaje się, rok temu właśnie o tej ustawie o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami i już właściwie środowiska cieszyły się, że ten projekt, jeśli będzie przyjęty, to wejdzie w tym roku, że wiele zmieni się, bo powiedzmy, że jest możliwa działalność asystentów osobistych osób z niepełnosprawnościami, ale ustawa rządowa miała tutaj być rewolucją i dużym ułatwieniem dla wielu osób z niepełnosprawnościami. No i wciąż na owoce i na konkrety czekamy.
Ja nie miałam takiej wiary, dlatego że znam proces legislacyjny, jak długo on trwa i uczestniczę w posiedzeniach czasami stacjonarnych, czasami online'owych podkomisji sejmowej zajmującej się osobami z niepełnosprawnościami. Ja takich nadziei nie miałam i wiadomo było, że nawet gdyby tak się udało, to jeszcze jest proces bardzo ważny określania, kto ma prawo do tej asystencji, czyli oceny funkcjonalnej danej osoby i bardzo wiele, wiele jeszcze innych problemów, jak te usługi rejestrować, jak je rozliczać i no masa, masa problemów. A teraz jeszcze są te 3 projekty i właśnie teraz aktualnie są procedowane, tylko że jeżeli podkomisja trwa 1 godzinę, bo tyle posłowie znajdują czasu w Sejmie, tak jak było ostatnio na tą rozmowę i 2 punkty z kilkudziesięciu punktów ustawy zostały wstępnie omówione, no to wiemy, jaki to będzie długi proces w ogóle dochodzenia do jakiejś propozycji dla Sejmu do przegłosowania.
To oznacza dokładnie to, z czym mamy do czynienia przez ostatnie lata, czyli że wiele osób z niepełnosprawnościami, licząc na rządowe wsparcie i też korzystając z rządowego wsparcia, z pieniędzy z budżetu państwa, jednak w znacznym stopniu na co dzień w jakiejś swojej samodzielności często zależne jest od rodziny i od organizacji pozarządowych właśnie. To znaczy, że na was, pani Mario, na waszym stowarzyszeniu także spoczywa jakaś duża odpowiedzialność.
Nie tylko, bo jeszcze są samorządy i samorządy jeszcze na lepszych warunkach mogą pozyskiwać środki z Funduszu
No
Solidarności.
tak, ale też korzystają z tych pieniędzy publicznych właśnie.
Tak, no i są wciąż te projekty różnorodne, bo również w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych są środki na asystenturę i jak mówię, w unijnych, FSO-skich też są. Tylko to jest wielki trud, żeby je zdobyć i też ciężko jest mieć pewność, że będzie ciągłość tej pomocy. Nie może to być na przykład do grudnia, a później 3 miesiące bez, prawda, tej asystencji. Ale my mamy teraz wiele, wiele problemów związanych na przykład z innymi usługami, które też są bardzo ważne dla osób z niepełnosprawnościami. Na przykład usługi opiekuńcze świadczone przez samorządy. Jest taka sytuacja, że te osoby, które otrzymały świadczenie wspierające, osoby z niepełnosprawnością, a które miały usługi opiekuńcze w samorządach, za jakąś tam niewielką odpłatnością. Teraz niestety świadczenie wspierające zostało im wliczone, nie wiemy na jakiej podstawie, do dochodu. Kiedy się podnosi dochód, wówczas zwiększa się procent odpłatności za te usługi. I dam taki przykład nawet na mojej mamie, która ma niepełnosprawność w stopniu znacznym, jest bardzo niepełnosprawna, otrzymała świadczenie wspierające w wysokości 1500 zł, to wówczas jej podniesiono usługi, cenę za usługi opiekuńcze o 3000 zł. Proszę sobie wyobrazić, o co to chodzi. To jest trudne do zrozumienia. Dostajesz 1500 zł, a zwiększa ci się odpłatność o 3000 zł. Więc tutaj nie ma jakiegoś chyba koordynacji, zrozumienia. Wiem, że Rzecznik Praw Obywatelskich występował do ministra, że trzeba zmienić tutaj zasady, że świadczenie wspierające nie miało być wliczane do dochodu dla osób z niepełnosprawnościami. Jaki to ma związek z asystenturą? Otóż taki, że ludzie rezygnują ze świadczeń opiekuńczych, ponieważ są bardzo wysoko teraz odpłatne i rzucają się właśnie do organizacji pozarządowych z prośbą o asystencję tą bezpłatną, bo my świadczymy tą asystencję bezpłatną. I my to odczuwamy, ponieważ tak wielka ilość osób zgłasza się do nas w tej chwili, jesteśmy po prostu zarzuceni podaniami, błaganiami o to, żeby przyznać tą asystenturę. Prowadzimy tą rekrutację. To jest bardzo trudna, bo trzeba uwzględniać różne zasady pierwszeństwa, które są w projekcie ustalone, ale jeszcze raz mówię, nieprzemyślane wprowadzenie świadczenia wspierającego do dochodu powoduje właśnie taki skutek, że ludzie nie mogą spłacić za te usługi w takich wysokich cenach, szukają wszędzie no, niżej płatnych albo bezpłatnych usług. Właściwie usługi opiekuńcze, asystentura są bardzo ze sobą zbieżne i pokrywają się co do wielu punktów, że tak powiem, pomocy.
Kto u pani w stowarzyszeniu i kto spoza stowarzyszenia, ile to jest osób, kto korzysta za państwa pośrednictwem właśnie z usług asystenckich w tej chwili?
U nas ponad 100 osób, ja dokładnie nie pamiętam, może nawet 150, ale my nie możemy świadczyć usług tylko dla swoich wychowanków, ponieważ to rekrutacja jest otwarta. Takie są zasady konkursu, więc my musieliśmy tą rekrutację ogłosić jawną na stronie internetowej i każdy ma prawo, kto ma orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, bo myśmy stwierdzili, że tylko obsługujemy tego typu osoby, żeby dać pomoc najbardziej niepełnosprawnym, każdy ma prawo przystąpić, więc są to również osoby zupełnie nam nieznane. A żeby komuś przyznać te usługi, musimy poznać jego sytuację rodzinną, sprawdzić, czy on podaje właściwe dane, czy jest osobą samotną, która ma preferencje, a może nie, może ma rodzinę, która jeszcze na dodatek ma obowiązek opieki, bo pobiera na przykład świadczenie pielęgnacyjne. To jest ogrom pracy. której właściwie organizacje nie powinny wykonywać, bo nie mają prawa do robienia wywiadu środowiskowego, wgląd do tej sytuacji rodzinnej, a jednocześnie mając do wyboru jakąś konkretną, niewielką w sumie ilość osób, a wielokrotnie więcej podań, no musimy podjąć takie działania.
Podań pewnie jest też dużo, dlatego że osoby z niepełnosprawnościami, poza tym, że oczywiście, że mogą potrzebować takiego wsparcia asystenckiego i zależy im bardzo na jak największej samodzielności i niezależności, to mogą korzystać też ze wsparcia w innych miejscach, na przykład z samorządów, o czym pani wspomniała, więc pewnie podejrzewam, składają podania w różne miejsca.
No i tutaj jest też problem wielkiej koordynacji, bo na przykład oni mogą składać do kilku nawet organizacji i samorządów, które biorą pieniądze z Funduszu Solidarności, a w tym funduszu są limity, że można łącznie dostać maksymalnie określoną ilość godzin. I jest kolejny problem, jak wzajemnie się informować, żeby tych limitów nie przekroczyć. Samo pisanie oświadczeń przez te osoby nie jest jakimś wiarygodnym czasami dokumentem, bo wszyscy chcą jak najwięcej i wiedzą, że za podanie fałszywych danych nic nikomu się nie stanie. Więc naprawdę świadczenie tych usług jest bardzo trudne. W projekcie ustawy rządowej jest zawarty limit wieku, że mamy te usługi świadczyć.
Do 65. roku życia.
Tak jest, ale nie dla małych dzieci, tylko dla
Od
starszych, prawda?
13. chyba
Od
też.
13 tak, ale usługi opiekuńcze są świadczone również dla seniorów, a Fundusz Solidarności nie daje takiego limitu. I my właściwie jesteśmy w tej chwili bardzo naciskani przez ogromną liczbę seniorów, dla których nie ma odpowiedniej opieki i wsparcia, a mają orzeczenie o niepełnosprawności. A jak mówię, nagle okazało się, że te usługi opiekuńcze stały się dla nich takim obciążeniem finansowym, że muszą z nich rezygnować.
Podejrzewam, że są Państwo też zarzucani nie tylko podaniami mailami, ale i telefonami, bo ja sama nieco się gubię w tych różnych programach wsparcia, w tych zależnościach i pewnie gdybym potrzebowała takiej pomocy, to bym po prostu telefonowała do Państwa, na przykład do stowarzyszenia i bym pytała, czy mogę, jak mogę, na co jest szansa.
My mamy zespół już bardzo doświadczony, bo myśmy zespół czteroosobowy, który zajmuje się, o który również musimy utrzymać oczywiście pensje tych osób, który zajmuje się tym od bardzo wielu lat. W ogóle stowarzyszenie wprowadziło asystencję, opiekę wytchnieniową znacznie wcześniej, nazywając ją trochę inaczej, korzystając ze źródeł projektowych i to właściwie od 2006 roku, czyli 20 lat. Więc mamy te doświadczenia. Udzielamy oczywiście porad telefonicznych, ale w pierwszej kolejności trzeba jednak wypełnić te odpowiednie dokumenty, podpisać je, bo my musimy mieć wiedzę, musimy mieć orzeczenie o niepełnosprawności, czy ta osoba się kwalifikuje. Musimy zebrać no, ten taki w cudzysłowie wywiad środowiskowy, ponieważ narzuca nam Fundusz Solidarności rekrutację sprawiedliwą według jakichś kryteriów. Te osoby mają bardzo ciężką pracę, ponieważ muszą te dokumenty zebrać, później muszą zrobić rekrutację i te wywiady, później muszą zawierać umowy z asystentami, też trzeba ich wybrać, muszą później rozliczać te godziny, wystawiać rachunki, później księgowość musi je wypłacać, więc to jest ogrom pracy. A problemem jest to, że samorządy mają urzędników, a my mamy ludzi, którzy pracują, ale tych środków na tą, jak gdyby koordynację i administrację w tych projektach jest bardzo niewiele i bardzo jest trudno utrzymać ten personel, który obsługuje tak ogromne zadanie. To też jest bolączka organizacji pozarządowych. Środki na tą obsługę są bardzo limitowane.
Ja jeszcze chciałam dopytać pani Mario o asystentów osoby z niepełnosprawnościami, bo we wcześniejszych rozmowach i w różnych przekazach pojawia się też to zagadnienie, czy mamy wystarczającą liczbę asystentów i czy mamy wystarczająco przygotowanych asystentów.
Ja bym nie demonizowała tej nazwy asystent osobisty, bo znam asystentów po pewnym wykształceniu, asystent, których bym nie chciała w ogóle zatrudnić, a jak zatrudniłam, to zwalniałam. Naprawdę na świecie można zatrudniać osoby, które zadaniowo się przygotowuje do tej funkcji i to tak w sposób ukierunkowany. Po prostu dana osoba niepełnosprawna ma szczególne wymagania i ten asystent jest szyty na miarę dla tej osoby i ta osoba ma prawo wyboru go. Ona lub jej rodzina ma możliwość przygotowania go na bieżąco po prostu do działań, które są dla danej osoby. Więc moje stanowisko i moje doświadczenie jest takie, że tak naprawdę wielu najlepszych moich pracowników wcale nie wyrosło z tych, którzy mieli, że tak powiem, kwity i papiery, bo mieli papiery i kwity, a nie mieli tak naprawdę kompetencji. Więc każdy może zostać asystentem, kto ma szacunek dla drugiej osoby i kto chce jej pomagać i kto chce się tego nauczyć. Także my zapraszamy wszystkich, którzy no właśnie mają takie zasady.
W kontekście jeszcze ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami, na którą czekamy, i w kontekście działań, które organizacje pozarządowe podejmują w zakresie asystencji osobistej, a więc i działań, które Stowarzyszenie Krok za Krokiem podejmuje, i tego wkładu finansowego, który jest konieczny w tym momencie, to zachęćmy naszych słuchaczy do tego, żeby zechcieli wesprzeć Państwa Stowarzyszenie Krok za Krokiem.
Najpierw jeszcze dodam, że stowarzyszenie prowadzi kilkanaście placówek dziennych i również stacjonarne mieszkania wspomagane, więc nasi wychowankowie nie korzystają tylko z asystentury, bo w dziennym pobycie to 6 do 8 godzin spędzają na zajęciach w naszych placówkach. To nie są takie osoby, które są całkowicie pozbawione całodobowego wsparcia. To jest jedna rzecz, którą należy podkreślić, bo są organizacje, które tylko zajmują się świadczeniem usług asystenckich i tylko dla osób, które w ogóle nie mają żadnego innego rodzaju wsparcia. Jak można wesprzeć? To już pani sama powiedziała, że szukamy dobrych ludzi do pracy, fajnych asystentów, ludzi z zasadami, empatycznych i szanujących drugiego człowieka i chcących pomagać z taką misją, z takim, że to nie tylko jest praca zarobkowa, tylko że jest to pewien rodzaj służby drugiemu człowiekowi. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że robimy wszelkie działania, żeby zdobyć te środki, które umożliwią nam, a to jest konieczne w tej chwili, żeby do każdej godziny pracy asystenta dodać te 5 zł. 5 zł. I w związku z tym w czasie naszego wieczoru dobroczynności, który był w grudniu, nazbieraliśmy środki, że prawie 40 tysięcy złotych, więc to już jest znaczna możliwość, która nam ułatwi. Ale mamy też wpłaty, darowizny od różnych osób. I teraz mogę powiedzieć, że jest wiele osób prywatnych, które nam wpłacają drobne lub większe kwoty, a my wtedy im serdecznie dziękujemy. Jeżeli ktoś nam wpłaci 5 tysięcy, to piszemy mu, że dziękujemy, bo dzięki temu mamy 1000 godzin asystenckich, bo 5 zł do każdej godziny, więc można dać darowiznę, można dać 1,5% podatku, ale to znacznie później będzie. Można uczestniczyć w naszych takich imprezach charytatywnych. Najbliższa jest 31 stycznia, ostatki karnawałowe charytatywne w Carskich Koszarach w Zamościu, gdzie cały dochód z tej imprezy restaurator przeznacza dla nas. Można też namawiać innych, żeby na taki bal poszli, jeżeli sam nie możesz. Można wiele, wiele innych sposobów użyć i mieć wtedy poczucie, że dodając 5 zł, fundujesz jedną godzinę pracy asystenta dla kogoś, kto najbardziej tego potrzebuje.
Zachęcamy w takim razie do wsparcia, a szczegółowe informacje, na przykład dotyczące charytatywnych ostatków karnawałowych w Carskich Koszarach w Zamościu, które odbędą się 31 stycznia, na stronie internetowej, na profilu facebookowym Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Krok za Krokiem w Zamościu. Do rozmowy z
Maria
panią
Król,
prezes Marią
prezes
Król
Królka tam
Stowarzyszenia
za
Krok
chwilkę.
za Krokiem w Zamościu jest dziś wirtualnie gościem Radia Lublin. Rozmawiałyśmy o asystencji osobistej, ale wspomniała pani także o opiece wytchnieniowej. To jest hasło, które od kilku lat daje sporo nadziei i trochę odpoczynku opiekunom osób z niepełnosprawnościami. Jak to wygląda w rzeczywistości z pani perspektywy, jako prezes stowarzyszenia i jako mamy dorosłej osoby z niepełnosprawnością?
Po pierwsze, badania naukowe mówią o tym, że rodzice osób z niepełnosprawnościami żyją w permanentnym stresie, mają zespół wypalenia, mają też zespół stresu pourazowego i szereg innych rzeczy, są po prostu przeciążeni. I pani profesor Ewa Pisula z Uniwersytetu Warszawskiego robiła takie badania, które mówią, że gdyby matka poszła nawet na pół etatu do pracy, to nawet ta praca jest dla niej już wytchnieniem od tych codziennych obciążających ją obowiązków opieki nad dzieckiem. Ale jeszcze lepszym rozwiązaniem jest raz na pół roku dwutygodniowy reset. Odłączamy się od tej opieki nad dzieckiem, mając poczucie bezpieczeństwa, że to dziecko jest tak zaopiekowane, że nic mu się nie stanie. Więc idąc za tym tropem, myśmy zaczęli organizować takie pobyty. Nazywaliśmy je szumnie treningami mieszkaniowymi, bo słowa opieka wytchnieniowa takiego nie było, tylko myśmy, będąc w dobrych placówkach na świecie, między innymi w Newcastle, w Anglii, w Percy Headley Foundation, widzieliśmy takie respite home, czyli domy odpoczynku, gdzie osoby niepełnosprawne, dzieci czy dorośli, mogli się zatrzymać w tych domach, a rodzice wtedy mogli się leczyć, wyjechać do sanatorium, nie wiem, uprawiać pole, zająć się czymkolwiek innym. I myśmy to zorganizowali, to się działo przez te wszystkie czasy. Od pewnego czasu, od 20 chyba roku, weszła ta opieka wytchnieniowa Funduszu Solidarności, z której my korzystaliśmy i korzystamy. I to jest bardzo ważne. Tą opiekę wytchnieniową można robić dzienną lub całodobową. Niestety do tej pory nie było takiej możliwości, żeby asystent, który się tym zajmuje, mógł zabrać osobę z niepełnosprawnością zupełnie i wyjechać z nią, a żeby ta matka czy ojciec, czy rodzice mogli zostać w domu i po prostu spokojnie tam bez tego dziecka być. Nie ma takich możliwości, bo asystent ma ograniczone możliwości pracy, nie może pracować całodobowo, 24 godziny na dobę, bo zabrania tego po prostu kodeks i ludzki wymiar. Ale jest teraz pomysł, który ja osobiście skrytykowałam. Jestem w forum dialogu przy PFRON-ie, tak zwanej turystyki wytchnieniowej. Ja
No właśnie,
skrytykowałam.
PFRON ogłosił nabór, z którego mogą skorzystać także organizacje pozarządowe.
Tak. Ja jestem przeciw, od razu powiem, ale są moje koleżanki bardzo doświadczone z innych organizacji, które są za. Ale ja powiem dlaczego, na czym to polega mniej więcej. Chodzi o to, że jest 18 milionów złotych w Polsce przeznaczone na ten projekt. No to mniej więcej ponad milion na województwo dla organizacji, które przystąpią i które zrobią projekt na co najmniej 400 tysięcy złotych, maksymalnie 800 tysięcy złotych. Są to po prostu wyjazdy wycieczkowe za darmo dla rodziny, dla matki z dzieckiem niepełnosprawnym, na przykład nad morze. Razem z tymi rodzinami jadą specjaliści wynajęci. No i tak, są momenty w ciągu dnia, kiedy ci specjaliści zajmują się dziećmi, a ci rodzice teoretycznie odpoczywają, albo są takie momenty, że prowadzą jakieś rozmowy i terapię dla rodziców. Natomiast nocami ci rodzice się zajmują tymi dziećmi podczas snu, w hotelu i tak dalej. Więc taka jest teoria. Dla mnie to nie jest dobre
No,
rozwiązanie, bo
domyśla
to.
się pani, że w praktyce to i tak dzieci na przykład z niepełnosprawnością będą przy rodzicach i że ten
Ale w
czas
ogóle
osobny i myślenie o
wspólne
tym, że za dwie
spędzanie
godziny.
nie jest wytchnieniem. Wspólne spędzanie nie jest wytchnieniem. Naprawdę. Wytchnieniem jest rozdzielenie się. To jest wytchnienie, a wspólne spędzanie czasu nie jest wytchnieniem. To jest po prostu finansowanie turystyki za darmo, bez wkładu finansowego tych rodzin, być może, że ubogich, ale nie uważam, żeby w okresie, kiedy brakuje na wszystko, brakuje na transport do placówek, takich jak środowiskowe domy samopomocy typu D, nie ma to środków i w wielu innych miejscach, żeby nas było stać, czy z projektów unijnych, czy z projektów PFRON-owskich, na finansowanie takich dla mnie ekskluzywnych wyjazdów turystycznych. Być może, że są tacy rodzice, którzy naprawdę są w trudnej sytuacji finansowej i nigdzie indziej by nie pojechali, bo po prostu ich nie stać, a tu pojadą. Ale proszę zwrócić uwagę, że to jest grupa ludzi, którzy muszą ze sobą być, niekoniecznie muszą nawet się lubić. Owszem, oni się mogą wtedy zintegrować, mogą się zintegrować ze sobą, mogą się zintegrować z personelem. Takie są plusy i minusy tego. Więc.
Myślę, że cieszyć się z tego mogą i korzystać osoby, które mają bardzo małe dzieci z niepełnosprawnością i boją się po prostu zostawić je na kilka dni pod opieką w domu. To może być dla nich rozwiązanie.
Być może tylko jeszcze raz pytam. Po pierwsze, rodzice z małymi dziećmi jeszcze nie są wypaleni, na przykład kilkuletnimi, jeszcze nie są przeciążeni. Ta wytchnieniówka powinna być dla tych, co naprawdę już ostatnimi siłami, że tak powiem, przędą. No i jeszcze raz mówię, ja sobie nie wyobrażam wytchnienia razem z własnym dzieckiem. To ja sobie tego nie wyobrażam. Wręcz przeciwnie, nasze wyjazdy turystyczne z naszym synem. To była wielka przyjemność zwiedzania, ale to była strasznie, strasznie trudna logistycznie ekspedycja z zapewnieniem dodatkowych osób, żeby razem jechać. I to była bardzo fizycznie i psychicznie męczące te podróże i inne rzeczy. Więc mam prawo po 30, po 40 latach bycia matką osoby z niepełnosprawnością wyrazić swoje zdanie. Jestem też doświadczonym organizatorem wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Publicznie powiedziałam to zdanie zresztą. W forum dialogu jest ponad 20 osób przy PFRON-ie i wiele osób mnie poparło, a część było przeciw, więc PFRON jednak podjął taką decyzję. Na pewno wiele osób będzie startować do tego konkursu, wiele organizacji, tylko to muszą być niestety duże organizacje, ponieważ 400 tysięcy to jest projekt dość spory.
A
Choć już na jakiś super wyjazd ekskluzywny, to naprawdę można przepuścić te pieniądze dość łatwo. Złośliwie powiem.
Pani Mario, ale wróćmy jeszcze do opieki wytchnieniowej i do samego programu wsparcia i samego modelu. To, tak jak pani powiedziała, to jest działanie rzeczywiście potrzebne.
Niezwykle potrzebne, bo jeszcze raz podkreślę te wyniki badań. Mamy też jeszcze inne wyniki dotyczące samobójstw rodziców przeciążonych albo samobójstw rozszerzonych. To na pewno Państwo słyszycie co jakiś raz w telewizji. To jest tak ogromny wysiłek. Można sobie to wyobrazić w ten sposób, że jeżeli się ktoś musi zająć swoją matką, która sobie złamała nogę starszą przez 2 miesiące, to sobie proszę to pomnożyć przez 40 lat opieki, prawda? Czy 20 lat opieki nad osobą z niepełnosprawnością. Więc to wytchnienie. Zapewnienie asystenta, który się zajmie daną osobą, no jest bardzo ważne, ale proszę zobaczyć, że to jest bardzo podobne do asystentury, tylko że asystentura jest skierowana konkretnie do danej osoby i powinna być aktywizująca tą osobę, ale korzysta również rodzic.
Bo
Bo
wtedy nie
jeżeli
musi się zajmować swoim na przykład
tak jest,
dzieckiem.
asystent idzie z moim synem do kina i ja mam, proszę pani, 2 czy 3 godziny
Tak.
spokoju, prawda, i mogę się zająć czymś innym. Ale jest to konkretnie usługa skierowana do tej osoby, ale na pewno korzysta rodzic. Natomiast w opiece tej wytchnieniowej również jest asystent, który zajmuje się osobą niepełnosprawną i dobrze by było, żeby to nie była tylko taka czynność opiekuńcza, tylko żeby jeszcze to była w jakiś sposób czynność rozwijająca tą osobę. Ale sensem tej usługi jest to, że ten rodzic jest wyłączony z opieki nad tym dzieckiem. I ma poczucie bezpieczeństwa, że temu dziecku nic się nie stanie. Czy dziecku małemu, czy tak jak to się mówi, dorosłej osobie z niepełnosprawnością, ale też wciąż dziecku. Więc nasi rodzice, nawet występując, dając takie świadectwo podczas naszej uroczystości 35-lecia, powiedzieli, że sobie nie wyobrażają życia bez usług opieki wytchnieniowej. Że to po prostu otwiera im nowe perspektywy na życie, że mogą oddech złapać, żeby dalej temu dziecku służyć, muszą o siebie zadbać. To są naprawdę bardzo ważne rzeczy. Pójść na badania kontrolne, przegląd zrobić ginekologiczny czy inny. No, wiecie Państwo, to ta matka zaniedbuje totalnie siebie, służąc dziecku. Ona musi służyć mu mądrze, czyli musi czy odpocząć, czy zrobić badania. Czy pojechać do sanatorium, czy zająć się drugim dzieckiem po prostu, bo może ma je, które też potrzebuje pomocy, a jest zaniedbane, więc zaniedbane po prostu brakiem opieki, więc to jest ogromnie ważna rzecz.
To łączy się też z trzecim zagadnieniem, które chciałabym jeszcze poruszyć w naszej rozmowie, pani Mario, to znaczy z mieszkalnictwem wspomaganym, bo to jest odpowiedź na wiele trosk i lęków rodziców dorosłych już osób z niepełnosprawnością, dorosłych dzieci z niepełnosprawnością, tych mniej samodzielnych, tych ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Odpowiedzią na pytanie, co z naszym dzieckiem będzie, kiedy nas zabraknie i mamy mieszkalnictwo wspomagane, które no, coraz bardziej się w Polsce rozwija i na które jest potężne zapotrzebowanie, także u państwa, prawda?
Jest taka potrzeba, ale nie ma ustawy i finansowania ustawowego mieszkalnictwa wspomaganego. W ustawie o pomocy społecznej niestety, bo w tej ustawie, która traktuje osoby z niepełnosprawnością jako klientów pomocy społecznej, jest mowa o mieszkaniach chronionych i mieszkaniach wspomaganych i samorządy winny to robić, bo takie też w ustawie o samorządzie też są takie obowiązki. Robią niektóre, niektóre nie robią, ale na podstawie ustawy o pomocy społecznej mieszkania nie są mieszkaniami. To są raczej instytucje pomocy społecznej, a nam chodzi, nam rodzicom osób niepełnosprawnych chodzi o to, żeby nasze dzieci nie mieszkały w instytucjach pomocy społecznej, ani w DPS-ach, ani w takich mieszkaniach, w których się mieszka na mocy tej ustawy o pomocy społecznej na podstawie decyzji kierującej z Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie, prawda, do tego mieszkania. Mieszkanie to jest twoje własne miejsce, ty decydujesz, jak chcesz żyć, z opieką asystencką, ze wsparciem, którego potrzebujesz. I pierwsze takie jaskółki pojawiły się właśnie za poprzedniego pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych Pawła Wdówika. Ja byłam również w takim jego zespole charytatywnym, doradczym. Powstały wspomagane społeczności mieszkaniowe, czyli taki projekt, program tworzenia takich małych wspólnot mieszkaniowych, ale na zasadzie mieszkań, nie instytucji. Że każdy ma swoje odrębne mieszkanie. Oczywiście organizacja, która to organizuje, musi zapewnić odpowiednie usługi, ale każdy decyduje i nie jest to w żadnym razie instytucja. Do tej pory praktycznie zostały one uruchomione, niektóre zostały wybudowane. Niedawno PFRON dopiero przyjął projekt finansowania. Są to bardzo kosztowne jednakowo rzeczy, bo wybudowanie takiego no, 6 czy 12 mieszkaniowego obiektu, to PFRON daje 7,5 miliona złotych, to trzeba jeszcze nazbierać więcej, a później miesięcznie od 4 do załóżmy 15 tysięcy w zależności od potrzeb osoby i ciężkości tej niesamodzielności na co miesięczne funkcjonowanie. Tak to jest, ale to jest tak znikomy procent zapewnienia potrzeb mieszkaniowych, że warto o tym wspomnieć, bo idea jest słuszna, ale w żadnym razie to nie no nie wypełnia nawet procenta potrzeb.
Ale krok za krokiem państwo będziecie korzystać z tego? Z tego programu?
Nie, bo to do tego trzeba mieć też, proszę pani, nieruchomość. Znaczy trzeba mieć działkę, nauczyła projekt i wszystkie rzeczy. Myśmy wybudowali przepiękny obiekt, co prawda dość duży, 2 piętra po 10 mieszkań, czyli jak gdyby 2 wspólnoty mieszkaniowe, można by było zrobić. Większość mieszkań zgodnie z zasadami powierzchnia, nawet więcej, które są w tym programie wspólnot mieszkaniowych, ale PFRON nie przewiduje, aby mieszkania wybudowane z innych źródeł mogły być finansowane z tego programu. I przypominam, że to jest tylko program. Nie wiadomo, ile on będzie trwał. Jak się wyczerpią środki, no to on za 2 lata może w ogóle przestać istnieć. Nadal nie ma rozwiązań ustawowych i my, mając te 20 mieszkań, z których korzystają wychowankowie stowarzyszenia, utrzymujemy to z wielkim trudem ze środków projektowych, nie mówiąc nawet tym osobom, że to nie są mieszkania i że nie wiadomo, czy ich nie będziemy musieli poinformować, że muszą je opuścić, bo nie ma na to pieniędzy. Zresztą taka sytuacja była w zeszłym roku, kiedy skończył nam się projekt i przegraliśmy kolejny i trzeba było ogromnych interwencji, 2-miesięcznej walki, żeby władze zrozumiały, że nie można tak odbierać finansowania za coś niezwykłego i coś tak bardzo potrzebnego. Więc my w gruncie rzeczy mamy bazę, natomiast nie mamy żadnej pewności jej utrzymania na przyszłość. A trzeba wiedzieć, że przy takich na przykład 20 ciężko niepełnosprawnych osobach, no to na dyżurach musi zostać 4-5 osób co najmniej, tych 12-godzinnych, to proszę sobie policzyć, że to trzeba 30 etatów, a 30 etatów to jest naprawdę ogromna firma i to są bardzo znaczne środki, ale nie ma co się czarować. Osoby z ciężkimi niepełnosprawnościami naprawdę wymagają wysokiego poziomu wsparcia. Dlatego też nazywa się je osobami wymagającymi wysokiego poziomu wsparcia, a wysokie wsparcie, no niestety, kosztuje. Taniej można umieścić taką osobę w DPS-ie, czego nie zalecam, chociaż te DPS też nie są już takie zupełnie tanie,
Zmieniają się też,
ale
to trzeba powiedzieć, pani Mario.
zmieniają się, ale nadal jest to instytucja, gdzie nie masz, masz ograniczone prawa, a już zwłaszcza prawo do podejmowania decyzji, do wolności, do wyjścia. Masz zabronione wiele rzeczy. No i no, ja nie chciałabym, aby mój syn tam był. Ale co będzie, to nie wiemy. Walczymy my, rodzice dzieci niepełnosprawnych i wiele organizacji właśnie o to, żeby weszła ustawa, która będzie regulowała jakąś pomoc państwa dla mieszkalnictwa. To nie znaczy, że dana osoba,